Na zegarach 21:14, no to pora rozpocząć część magazynową, w niej sporo żużla, a także lekka atletyka, futbol amerykański, piłka wodna i sport niepełnosprawnych. Zaczynamy! A na początek czarny sport, nie może być inaczej. Wczoraj emocjonowaliśmy się prawdziwym hitem, starciem gigantów w ramach szóstej kolejki żużlowej PGE Ekstraligi. Fogo Unia Leszno podejmowała Stelmet Falubas Zielona Góra. Niestety, nie było niespodzianki. Drużyna gospodarzy wygrała różnicą 12 punktów, dokładnie 51-39. A szczegóły w relacji Macieja Noskowicza, także sporo wypowiedzi po tym jakże ciekawym pojedynku.
Mieli powalczyć i powalczyli, ale nie wygrali. Unia Leszno zdecydowanie lepsze od Stelmetu Falubazu Zielona Góra. W meczu na szczycie, w spotkaniu lidera i wicelidera, Unia wygrała 51-39. Na pewno zawiódł jeden z liderów Falubazu, Patryk Dudek. Posłuchajmy, co popularny Duzers mówił po zawodach.
No, jeśli chodzi o mnie, no to tak jak wcześniej gdzieś wspomniałem w wywiadach, to no nie pasowały mi dzisiaj motocykle obydwa. Zmienialiśmy przełożenia co bieg, ale reakcji tak naprawdę dzisiaj nie było, więc na gorąco można powiedzieć, że to nie były te silniki, co miały tutaj zrobić wynik. Trzeba by było powtórzyć zawody i wziąć inne jednostki napędowe, jednak no po fakcie to można teraz gdybać. W sumie silniki już idą do serwisu, fakt, że one były serwisowane przed, że tak powiem, przed tymi też zawodami, ale na pewno coś nie grało. No mówię, zero reakcji, nie było, czy robiliśmy, czy wzmacnialiśmy silnik, czy osłabialiśmy. Ja miałem bardzo duże problemy, żeby cokolwiek tutaj zadziałać na trasie czy ze startu i no ciężko powiedzieć, no nie pasowało.
Teraz opinia kapitana Falubazu Piotra Protasiewicza. Daliśmy z siebie wszystko, mówi Protasiewicz.
Nie było blamażu, ale zbrakło, wyraźnie zbrakło. Unia potwierdziła swoją moc, piekielną moc na razie. Mają siódemkę bardzo równych, dobrych zawodników, a wszyscy są w dobrej formie. Nawet jak ktoś tam ma gorszy początek, to a juniorzy też trzymają, wchodzą z rezerwy i punkty dobre przywożą. No i tyle, no. Na tyle nas się było stać. My żeśmy dawali siebie 100%, ale no na tyle, na ile nas było się stać, to tyle, żeśmy punktów zrobili. Osobiście biegów nie wygrywałem, jakieś tam wyszarpywałem punkty, ale jakoś tak dobrze mi się jechało, ale gdzieś tam nie mogłem na tym starcie sobie poradzić i brakowało indywidualnych zwycięstw, także no też takie średnie zawody. Wynik mówi jakby tutaj o potencjale na chwilę obecną i chyba jest takim sprawiedliwym wynikiem na dzisiaj.
Na wyróżnienie zasłużył na pewno najlepszy zawodnik Ekstraligi Żużlowej, Martin Waculik. Słowak w 6 startach zdobył 14 punktów, choć jak sam przyznawał, również jemu zdarzały się wpadki. Wy też myśleliście w parkingu po tych pierwszych wyścigach, że ta Unia jest do ugryzienia?
Ale no oczywiście, że myśleliśmy, że możemy tu wygrać, bo my do każdego spotkania jedziemy z celem, żeby wygrać te spotkania. Ale niestety dzisiaj po prostu trochę zabrakło i gratulacje drużynie z Leszna, bo naprawdę oni się prezentują niesamowicie mocno w tej sezonie i zasłużenie wygrali.
Zły jesteś, bo widzę, że miałeś szybkość, ale ta Unia, niektórzy zawodnicy po prostu byli jeszcze szybsi chyba. Brakowało tych trójek, jak to z twojej perspektywy wygląda?
No tak, no popełniałem też parę błędów i tak to było i niestety to jest sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa i trzeba z pokorą przyjąć to, co jest.
My jesteśmy w tym miejscu, Unia jest właśnie teraz lepsza o te 12 punktów od Falubazu. Taki wniosek można wyciągnąć?
Nie wiem, co można wyciągnąć. Nie przyrównywałbym to w punktach. Po prostu Unia była u siebie, jest bardzo mocną drużyną i tyle.
Kibice Falubazu Zielona Góra zastanawiali się nad niektórymi decyzjami Adama Skórnickiego. Menedżer Falubazu w drugim wyścigu desygnował do boju za Damiana Pawliczaka Mateusza Tondera. Tonder zaskoczył in plus. Na dystansie świetnym atakiem wyprzedził Dominika Kuberę, zdobył 2 punkty, po czym w ogóle nie dostawał szans na wyjazd. Dopiero stało się to w 12 wyścigu i tu także zaskoczył, bo przez moment był przed Jarosławem Hampelem. Posłuchajmy, co Tonder mówi o swoim niespodziewanym występie w Lesznie.
To była dla mnie niespodzianka, że wyjadę w drugim biegu. Dopiero dowiedziałem się o tym tutaj na stadionie w Lesznie. Przybiliśmy z teamem do parku maszyn. No ze startu nie było dobrze, ale potem czułem, że ten motocykl jest dobrze spasowany. To już dało mi taką pewność siebie i no i wywalczyłem sobie 2 punkty, jestem zadowolony.
Masz 2, a później długo jesteś w parkingu. To nie wiem, to były takie myśli, o co to chodzi?
Nie wiem, no może się domyślać po prostu, że trener chciał sprawdzić nas 3 po prostu, każdemu dać szansę. No po tym biegu juniorskim, w tym 12 wyścigu później, no trener postawił na mnie. Cieszę się, kolejna szansa do jazdy i myślę, że następny mecz już startuje od początku.
No to pytamy o Tondera, wspomnianego Adama Skórnickiego. Skąd decyzja, żeby Tonder pojawił się w drugim wyścigu, a później czekał aż do gonitwy 12?
No jak ktoś się mało interesuje, to potem nie rozumie. Ale jakby popatrzał trochę na ostatnie jazdy Mateusza, jak zaczyna zawody, jak kończy i dlaczego tak się dzieje, a nie inaczej, to by wiedział, dlaczego dzisiaj Mateusz i odjechał jeden wyścig, bo ten drugi to można powiedzieć, no tak się po prostu ułożyły losy tego spotkania i dostał go, może można powiedzieć, w nagrodę.
Tyle Adam Skórnicki o Tonderze, a teraz jeszcze o przebiegu rywalizacji w Lesznie.
Zwycięstwo no, było bardzo, bardzo trudno, parę punktów gdzieś może pouciekało na dystansie, ale no, to wynikało z ferworu walki, którego naprawdę dzisiaj tutaj no działo się. Tych mijanek czy jazdy w kontakcie było dość dużo i no, jedynie można żałować, że tak wysoka ta porażka, no ale czasami może i dobrze, mamy parę dni na głębszą analizę tego, dlaczego w niektórych przypadkach no, był taki, a nie inny wynik.
Zaskoczyliście Unię, oni po 2 wyścigach od razu roszenie toru zrobili. To znaczy, że co, że się Unia trochę wystraszyła tego, jak te pierwsze 2 wyścigi się ułożyły?
No nie wiem, czy to tak było. No, zaczęło się troszeczkę kurzyć, więc pewnie nie wiem, czy to była decyzja sędziego, czy tutaj gospodarzy, aczkolwiek myślę, że to mogło wyjść od sędziego. Myślę, że nie możemy narzekać na tor. Być może gospodarze byli bardziej zaskoczeni torem na początku, no ale pokazali, że są silną drużyną, wyrównaną i praktycznie no, nie było zbyt wielu złudzeń na to, że jesteśmy w stanie ten mecz, tego losu, tego meczu odwrócić.
Teraz oddajmy głos gospodarzom. Jeden z zawodników Unii, były żużlowiec Falubazu Zielona Góra, Jarosław Hampel, cieszył się z wygranej.
Pewna wygrana od początku, dobrze jechaliśmy, ale ciśnienie było. No, nie powiem, że to było to był taki spacerek, bo absolutnie nie. Przecież tutaj Zielonogórzanie mieli się kim bronić i rezerwy i tak dalej, więc to cały czas gdzieś tam w tym skupieniu trzeba było ten wynik wieść i było wszystko dobrze. No, no były biegi ciekawe, były mijanki. Myślę, że dla nas to bardzo dane spotkanie.
Falubas to naprawdę mocna drużyna i wynik nie oddaje w pełni rywalizacji na torze. To z kolei opinia menadżera Unii Piotra Barona.
Jeżeli się patrzy na końcowy wynik, to oczywiście jesteśmy zadowoleni, bo 12 punktów nie jest mało, ale ja nie pamiętam, żebyśmy jeździli tutaj mecze do 30, więc nie wiem skąd oczekiwania były, żeby zrobić wynik 60-30.
To Zielona Góra się bała tego właśnie.
Nie, no myślę, że to jest tak mocny przeciwnik, naprawdę. To był mega ciężki mecz.
Mistrzowie Polski wciąż bez porażki, wciąż pewnie na pierwszym miejscu. Falubas z kolei po 6 meczach ma w dorobku 4 wygrane i 2 porażki, zajmuje 2. miejsce w tabeli, ale mecz w Lesznie pokazał, że Unia na ten moment jest zdecydowanie lepsza od Falubazu.
No właśnie, czy Unia potknie się w ogóle jeszcze w rundzie zasadniczej? No na razie wydaje się to wręcz niemożliwe, no ale to jest tylko sport. Zobaczymy, jak będzie w kolejnych meczach, na razie poza zasięgiem w ogóle Unia Leszno innych drużyn. Spoglądamy, co w 7. kolejce nas czeka. Zielonogórzanie pojadą w niedzielę, natomiast gorzowianie już w piątek w Toruniu z Getwell. Zespół menadżera Jacka Frączaka, który wprawdzie nie prowadził w ostatnim meczu swojego zespołu, ale jeszcze formalnie pełni swoją funkcję, właśnie będzie podejmował gorzowian w piątek o godzinie 20:30, natomiast zielonogórzanie w najbliższą niedzielę o 19:00 zmierzą się u siebie z Forbetem Włókniarzem Częstochowa. To jeżeli chodzi o żużel, teraz chwila muzyki i później będziemy rozmawiać o półmaratonie w Nowej Soli. Na zegarach 21:27, no to teraz porozmawiamy o tym, co się działo ostatnio w Nowej Soli. 540 w sumie biegaczy wystąpiło na 36. edycji półmaratonu Solan. Impreza w międzynarodowej obsadzie już przed tą imprezą tam już było wiadomo, że wystartują Kenijczycy, także Ukraińcy na starcie. No i ci Kenijczycy tak naprawdę zdominowali podium. Triumfował Moses Kibire Kipruto, ale był też akcent biało-czerwony na podium. Na trzecim miejscu doskonale znany, można powiedzieć, reprezentant gospodarzy, nowosolanin Adam Draczyński. Wśród pań także Kenijka okazała się najlepsza, Ruth Matebo, ona wygrała. No a trzecie miejsce zajęła Violetta Paduszyńska, także doskonale znana w naszym regionie biegaczka. Materiał z tej imprezy przygotował dla nas Marek Staniszewski.
Najlepsza w rywalizacji pań tuż za Kenijkami, Violetta Paduszyńska. Do ostatniej chwili ważyło się, czy wystartujesz w tym biegu.
Niestety miałam problem duży z kolanem, kontuzja. I jeszcze wczoraj był ból, także dzisiaj jestem bardzo zadowolona, że mogłam tutaj wystartować, że wystartowałam i kolano wytrzymało, także będzie coraz lepiej. Początku prowadziły oczywiście tutaj koleżanki z Kenii, dwie. Gdzieś tam na około 10 kilometra doszłam do jednej z nich, no ale niestety potem siły utracone i na trzecim miejscu pozostałam.
Najlepszy w rywalizacji mężczyzn tuż za Kenijczykami na trzecim miejscu w klasyfikacji Open. Ubiegłoroczny triumfator Adam Draczyński. Bardzo szybki był to bieg.
Szybki bieg, troszeczkę za szybki dla mnie. Już mam 40, prawie 4 lata, także mimo tego jeszcze dla mnie też bardzo szybkie bieganie. Pobiegłem szybciej niż w tamtym roku, w którym bieg wygrałem. Pobiegłem poniżej godziny 11, także jestem z tego wyniku bardzo zadowolony. Udało mi się wygrać z jednym Kenijczykiem, troszeczkę go na drugiej pętli powoli wymęczyłem. Mam ostatnio troszeczkę problemów zdrowotnych, trochę zatoki, trochę kręgosłup przepuchli, no ale widać, że to starcza na nasze podwórko, żeby biegać dobrze, szybko i na dobrym miejscu kończyć biegi. Jeżeli ta pogoda byłaby od 2 tygodni taka delikatna, po 19-20 stopni, to bym powiedział, że pogoda była dobra, ale ostatnie dni troszeczkę było zimno, padał deszcz. Ten organizm nie był dzisiaj przygotowany na bieganie. Mówię, powtarzam, że to pogoda jest dalej, jak ja to mówię, na grilla, nie na bieganie, ale widać, że to chyba ludziom ta pogoda była dużo lepsza niż w tamtym roku, dlatego takie wyniki.
Mistrzynią powiatu Kamila Pogoda.
Potraktowałam ten start treningowo, ponieważ wczoraj startowałam na Akademickich Igrzyskach Polski. No ale miłe zaskoczenie, ponieważ nie spodziewałam się, że pobiegnę tak szybko. No, czułam się świetnie po prostu. Nawet nie myślałam o tym, żeby doścignąć takie wybitne zawodniczki, także no, tym bardziej się cieszę, że tak pobiegłam, jak pobiegłam.
Ty nie jesteś specjalistką, jeśli chodzi o bieganie w biegach ulicznych?
Jeszcze nie, ulica na mnie czeka. Jeszcze jest póki co stadion. Póki jestem w tej czołówce Polski, to biegam na stadionie, póki zdrowie pozwoli.
No, ściany tutaj sprzyjały gospodarzom, szczególnie tobie. No bo to twój pierwszy tytuł mistrzyni powiatu.
To w ogóle mój pierwszy start na takim dystansie i w ogóle no tutaj na tym biegu, ponieważ zawsze chciałam, ale nigdy nie było możliwości. No a w końcu się udało, także bardzo się cieszę.
Justyna Pogorzelska, który to start w półmaratonie Solon?
3. 5 minut poprawiłam z zeszłego roku czas. Przygotowywałam się do tego, przyjęłam strategię i udało się.
Bardzo mocna obsada Kenijki, więc naprawdę było tutaj trudno doskonałą lokatę, a tak się stało.
Czasami tak bywa, jak człowiek jest dobrze przygotowany, no to robi swoje, nie patrzy, jaka jest konkurencja. Tak.
Grzegorz Rogula, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowej Soli. 36. półmaraton Solan przeszedł do historii. Znakomite wyniki, znakomite czasy.
No w tym roku dopisała nam pogoda, mimo wszystko, mimo tego takiego słoneczka i wiatru lekkiego, na który narzekali zawodnicy, to i tak było 100 razy lepiej niż ostatnimi laty, gdzie upał nam doskwierał taki 30-stopniowy. Także pod tym względem na pewno było dobrze, dlatego i wyniki były dobre. No tutaj koalicja kenijska zgarnęła pierwsze miejsca, natomiast Adam Draczyński skutecznie powalczył o miejsce trzecie. Podzielił jak gdyby Kenijczyków, z czego się cieszymy, bo to nasz pracownik, nowosolanin, także pod tym względem jest fajnie.
Na zegarach 21.34, a teraz w magazynie sportowym Radia Zachód pomówimy o futbolu amerykańskim. Niestety drużyna Watach Zielona Góra nie wystąpi w playoffach LFA1 w tym debiutanckim sezonie właśnie w ekstraklasie futbolu amerykańskiego. Udało się zrealizować cel w postaci utrzymania w tej najwyższej klasie rozgrywkowej. No ale była szansa na play-offy. Zielonogórzanie postanowili skorzystać z tej okazji. Chcieli powalczyć, no ale niestety im się to nie udało, ponieważ przegrali na własnym boisku z Tower Sopole 34-41. Bardzo był to ważny mecz dla Zielonogórzan. Bardzo ambicjonalnie do niego podchodzili, bo to był rewanż za finał LF2 z zeszłego sezonu. Wówczas właśnie Tower Sopole także okazali się lepsi od Zielonogórzan. Bardzo chcieli się zrewanżować Zielonogórzanie, nasza ekipa Wilków. No ale niestety nie udało się, chociaż jeszcze na 56 sekund do końca tego pojedynku Watacha prowadziła 38-34. Następnie no, w dosyć banalny sposób straciła piłkę, tam był błąd w ustawieniu. No i goście to wykorzystali, mieli touchdown tak zwany tutaj w języku branżowym w futbolu amerykańskim, dołożyli też punkt po przyłożeniu, no i ostatecznie wygrali 41-34. Na tym meczu był Jacek Białogłowy i rozmawiał z prezesem zielonogórskiej Watachy.
Tomasz Pasiuk, prezes Watachy, wszyscy załamani, w Watasze, głowy spuszczone, no ale rzeczywiście wypuścić taką szansę z ręki, to musi ciężko boleć.
No boli na pewno, załamani. No na pewno bardziej bym powiedział, że smutni. Gdzieś tam każdy się na ten mecz bardzo mocno nastawił. Przez dużą część meczu wydawało się, że, no nie powiem, że kontrolujemy ten mecz, ale nieźle. Ten początek był trochę trudny, szybko się pod nim pozbieraliśmy. Złapaliśmy rytm, wyszliśmy na to prowadzenie i to prowadzenie dosyć spokojnie kontrolowaliśmy. Gdy się zbliżała końcówka, wiele wskazywało na to, że wszystko idzie zgodnie z planem, no ale tak jest właśnie futbol. Futbol jest taki, że w ciągu jednej akcji, czy kilkudziesięciu sekund może się nagle wszystko odwrócić. Tak się niestety stało.
Z 38-34 tak. Skończyło się 38-41. Jeden błąd zdecydował właściwie?
Czy jeden błąd? Pewnie nie. No nie można mówić o tym, że jeden błąd decyduje o całym meczu. Mecz trwał 3/4, 4/4 oczywiście. Tych akcji było kilkadziesiąt i gdzieś tych błędów po drodze było więcej, więc można by w ten sposób analizować, ale oczywiście no, końcówka rządzi się swoimi prawami i ten tok gry, ten rytm gry jest inny. I tutaj, jeżeli rzeczywiście by tak już mówić o tym, co mogło zawalić, no to były dwie akcje. Jedna w ataku, w której straciliśmy piłkę, będąc naprawdę blisko już pola punktowego i straciliśmy ją tak naprawdę nie w jakimś złym podaniu, tylko po prostu wypadła z rąk, więc taki raczej można powiedzieć błąd ofensywy, błąd po naszej stronie. No a następnie dosyć łatwo stracone punkty w wyniku długiej akcji podaniowej. Prawdopodobnie było to wynikiem złego ustawienia, ale to też ciężko w tej chwili jeszcze oceniać, będziemy o tym myśleć. To jest też tak, łatwo się mówi, łatwo ocenia z boku, trudniej jest, gdy jest się na boisku. Ja osobiście sam stałem w tym momencie na sideline i był taki tumult i taki hałas od kibiców naszych, za co serdecznie oczywiście dziękujemy, że tak naprawdę ja się nie dziwię do końca, że nawet nasi zawodnicy nie do końca mogli się porozumieć między sobą.
Ale to znaczy, zawodnicy tak się jakoś tłumaczą, czy tak pan podejrzewa na razie, że coś takiego mogło być?
Nie, ja absolutnie tłumaczeń żadnych tam nie słucham, nawet nie próbowałem, no to raz, że za wcześnie, a dwa, no ja nie jestem akurat do tego, żeby mi się mieli tłumaczyć. Natomiast miałem świadomość tego, dlatego, że to widać. To zresztą ja byłem przy samym sidelinie i ta komunikacja jest non-stop. Zawodnicy między sobą rozmawiają i przekazują sobie informacje, jak się ustawić do danej zagrywki. Jeżeli któryś coś zobaczy, to podpowiada następnemu. No była sygnalizacja z sideline'u właśnie. Trenerzy dawali znać, krzyczeli do zawodników, że należy zmienić to ustawienie w defensywie, ale ten to po prostu nie docierało do nich. Być może ze względu na hałas, być może z jakiegoś innego powodu. Ciężko powiedzieć. W każdym razie w tej akcji no, nie byliśmy optymalnie ustawieni. Do tego Towers zagrali bardzo ładną, długą podaniową akcję. No i niestety skończyło się, jak się skończyło.
I skończyło się dla was granie o play-offy. Właściwie tak, ostatni mecz to mecz, jak to się ładnie mówi, o honor teraz w zasadzie, tak?
Tak, ostatni mecz czy o honor? Może o honor byłby, gdybyśmy, powiedzmy, mieli zero na koncie.
Nie, no przesadziłem oczywiście. Źle, natomiast było to tak bliziutko, ten play-off był, że teraz też aż tak smutno się będzie szykowało pewnie do tego meczu w Krakowie, tak?
Na pewno nie będzie łatwo, ale tak naprawdę ten mecz też obnażył trochę specyfikę futbolu. Może nie chcę tutaj na siłę szukać pozytywów, ale jeżeli już, to możemy powiedzieć, że no nasi kibice poznali tą specyfikę futbolu od tej właśnie strony, że tu nie ma teraz następnego meczu, nie ma następnej szansy, no nie ma. Tak naprawdę ta jedna minuta ostatnia w całym tym spotkaniu zaważyła o losach tego sezonu. No i o tym, że tak, że w tej chwili już wiadomo, że już nie ma żadnych rozgrywek matematycznych, statystycznych. W tej chwili na 100% do play-off wchodzi Towers Opole razem z Tychy Falcons i z Panthers Wrocław. Nam pozostaje ten jeden mecz w Krakowie, w którym oczywiście postaramy się zaprezentować najlepiej jak to możliwe. Wiemy też, że Kraków Kings również nie mają już szans na play-off, więc będzie to taki mecz troszkę...
Przyjaźni.
Coś być może właśnie taki mecz przyjaźni, może mecz, w którym będziemy chcieli też sprawdzić jakieś nowe elementy. No nie ma co ukrywać, jest duży problem też kadrowy. Spodziewaliśmy się tego, bo tak jest zawsze. To jest futbol amerykański i ta liczba kontuzji jest spora.
Tyle prezes klubu futbolu amerykańskiego Wataha Zielona Góra. No szkoda tego meczu, no ale jak nie w tym sezonie, no to może w kolejnym już się uda w tych playoffach wystąpić. Ten najważniejszy cel w postaci utrzymania został zrealizowany i to jest, myślę, najważniejsze. No a zobaczymy, co będzie w przyszłym sezonie. Pamiętajmy, że to jest debiutancki występ Watahy w LFA 1, czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej futbolu amerykańskiego w naszym kraju. To tyle, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę. Teraz sobie zrobimy jeszcze chwilę muzycznej przerwy, no i później będzie między innymi jeszcze piłka wodna. To teraz będzie zapowiadana piłka wodna. Mówi się w środowisku sportowym, że to czwarte miejsce zwykle jest takie najmniej lubiane przez sportowców. Z jednej strony to jest tak blisko przecież podium, no ale przecież za czwarte miejsce tak naprawdę medali nikt nie przyznaje. Ale czasami zdarzają się w takich sytuacjach wyjątki, a tym wyjątkiem jest zadowolenie z czwartego miejsca. Chodzi tutaj o waterpolistów gorzowskiej Alfy. Oni przystępowali do rozgrywek ekstraklasy tak naprawdę po to, aby się w nich utrzymać. No ale przed ostatnimi spotkaniami z Legią w Warszawie stworzyła się szansa na zdobycie brązowego medalu. Miejsca na podium ostatecznie nie ma, no ale i tak wszyscy w tym gorzowskim klubie, a także Przemysław Brończyk, jeden z wyróżniających się zawodników Alfy, są tak naprawdę po prostu z tej lokaty zadowoleni.
Czwarte miejsce w tegorocznych rozgrywkach na pewno są dla nas satysfakcjonujące, ponieważ jako najmłodsza drużyna, niejako najmniej doświadczona, pokazaliśmy klasę, pokazaliśmy, że potrafimy zagrać, potrafimy wygrać nawet z lepszymi zawodnikami, z lepszą drużyną, i czwarte miejsce jest na pewno dla nas wielkim sukcesem jako pierwszoroczni zawodnicy.
No ale myślę, że jednak jakiś niedosyt jest, no bo ten brązowy medal był, no można powiedzieć, na wyciągnięcie ręki.
Tak, był na wyciągnięcie ręki, ale na pewno w następnym sezonie pokażemy i o ten medal się na pewno upniemy.
Powiedziałeś, że jesteście najmłodszą drużyną. Ile ty masz lat? Bo nie wyglądasz mi na seniora.
18 lat, jak w sumie większość naszej drużyny.
Czyli przed tobą przyszłość, jesteś jeszcze juniorem, rozumiem.
Tak, jeszcze tak.
No jakie doświadczenia z tej walki z zawodnikami zdecydowanie starszymi i chyba też i silniejszymi fizycznie?
Na pewno taktyka była całkiem inna niż w tych naszych rozgrywkach juniorskich i nauczyliśmy się na pewno twardszej walki z zawodnikami o jednak klasę wyżej.
Jacek Osiński, szkoleniowiec gorzowskich waterpolistów Alfy Gorzów. Gdyby ktoś przed sezonem powiedział ci, że zajmiecie czwarte miejsce w rozgrywkach, co byś sobie pomyślał o takim człowieku?
No, że jest wielkim optymistą. Wzięlibyśmy to na pewno w ciemno, czwarte miejsce. Założenie było takie, żeby się utrzymać w ekstraklasie bez rozgrywania meczów barażowych.
To jest bardzo młoda drużyna, drużyna bardzo niedoświadczona, a więc to czwarte miejsce to chyba bardzo duży sukces, chociaż myślę, że niedosyt mimo wszystko jest.
Niewątpliwie tak. Zespół bardzo młody, nabierał doświadczenia w trakcie tego sezonu w ekstraklasie i uważam, że zrobił niesamowite postępy. Rzeczywiście teraz z perspektywy czasu, no to można powiedzieć, że zabrakło nam jednego zwycięstwa do brązowego medalu. No ale i tak jesteśmy bardzo szczęśliwi z tego czwartego miejsca.
Jak można ocenić tę drużynę? Bo to jest chyba zespół bardzo przyszłościowy. Co będziecie robić w kolejnym sezonie? No bo po takim sezonie, no to chyba kolejnym celem musi być już walka o medal.
Niewątpliwie tak i uważam, że chłopcy sami już dorośli, zobaczyli, że są w stanie pokonać każdy zespół w lidze. No zapłaciliśmy frycowe na samym początku, przegrana od razu dwa spotkania z Łodzią, dwa spotkania z Poznaniem i uważam, że tutaj należałoby szukać tych punktów, które by dały nam miejsce na podium.
Prezes gorzowskiej Alfy Sebastian Żabski, pewnie zadowolony z tego czwartego miejsca, ale czy do końca?
Przed sezonem, gdyby ktoś mi zaproponował czwarte miejsce z dorobkiem 30 punktów w Ekstraklasie, w pierwszym sezonie naszej drużyny w Ekstraklasie, to bralibyśmy to w ciemno i to jeszcze z wielkim uśmiechem na twarzy. No dzisiaj no nie, jesteśmy sportowcami, tak? Czuliśmy, że medal jest w naszym zasięgu, no i ten lekki niedosyt został, tak? Ale sezon i tak mega udany.
Sezon udany, tym bardziej, że drużynę tworzyli wychowankowie. W zasadzie większość to jeszcze juniorzy.
Tak, sezon skończyło w tym momencie dopiero pięciu zawodników. Dziewięciu jeszcze ma miesiąc ciężkiej pracy przed sobą, bo finały Mistrzostw Polski Juniorów. Banda dzieciaków poszła do Ekstraklasy i nie rozrobiała.
Już tylko 8 minut dzieli nas od godziny 22. W tym magazynie sportowym mamy do omówienia jeszcze jedno wydarzenie. To sport niepełnosprawnych. W Słubicach odbyła się pierwsza odsłona lekkoatletycznego Grand Prix. No i spora grupa zawodników uzyskała tam minimum na Mistrzostwa Świata w Dubaju. To bardzo dobra wieść. A wśród nich także reprezentanci Startu Gorzów. Szczegóły w materiale Filipa Góreckiego.
Lech Stoltman, Start Gorzów, pchnięcie kulą. No i bilet na Dubaj już jest, tak?
Tak, udało się mi potwierdzić w pierwszym starcie minimum. Przebiłem je nawet o metr, 11,89. Aktualnie prowadzenie w światowym rankingu.
Forma nie za wcześnie?
Myślę, że ta forma mi się dopiero rozpędza i liczę w tym sezonie na życiową formę.
Długi ten sezon w ogóle, no specyficzny, no bo jednak te Mistrzostwa Świata dość pewnie była trudność w przygotowaniu.
Jest długi sezon, będzie trzeba po prostu dobrze rozłożyć siły.
Jakie plany najbliższe?
Start za tydzień w Sulęcinie, potem Mistrzostwa Polski w Bydgoszczy.
Jerzy Walczak, trener startu Zielona Góra. No i jak pan podsumuje występ swoich zawodników tutaj w Słubicach?
No przyjechaliśmy w ekipie kilkuosobowej. Nie było naszych dwóch najlepszych zawodników, czyli Michała Krajdy, niedowidzącego sprintera. No i nie było również Pawła Sucheckiego, wicemistrza zeszłego roku w skoku w dal. No inne obowiązki nie pozwoliły na to. No przywieźliśmy zawodników, powiedziałbym, niekoniecznie młodych, bo młodzi też są, ale ci, którzy debiutują, żeby poznali, na czym polega sport osób niepełnosprawnych w formie zawodów, a sam trening niestety nie wystarcza. I dlatego ja się cieszę, że oni przyjechali, zobaczyli, oswoili się z imprezą, poznali środowisko i liczę na ich sukcesy w następnych zawodach, w następnych latach.
Zbigniew Lewkowicz, trener Gorzowskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych Start i dyrektor dzisiejszego Grand Prix. No to zacznijmy ogólnie od zawodów. Jak pan oceni poziom tych zawodów po raz pierwszy tutaj w tej randze?
Bardzo dobre wyniki. Cieszę się, że bardzo dużo zawodników, ponad 20 wyników potwierdzających minima na Mistrzostwa Świata do Dubaju. Cieszy to bardzo, że już w pierwszym starcie zawodnicy z bardzo dobrej strony się pokazali. Oprócz tego padło 3 wyniki lepsze od rekordów świata. Lucyna Kornobys, Renata Śliwińska w dysku i Lucyna Kornobys w kuli. 4 wyniki lepsze od rekordów Europy, czyli bardzo wysoki poziom naszego meetingu. Pogoda dopisała, wyniki w konkurencjach biegowych też bardzo dobre. Ja jestem zadowolony z występu naszych kadrowiczów i oczywiście z występu gorzowskich zawodników, gdzie ustanowili bardzo dużo rekordów życiowych. To jest najważniejsze w lekkiej atletyce, żeby zawodnik te rekordy życiowe uzyskiwał.
Jeżeli chodzi o zawodników startu Gorzów poza Renatą Śliwińską, kogo jeszcze warto wyróżnić za ten weekend?
No na pewno w pchnięciu kulą Lech Stoltman z pozycji siedzącej. Wynik 11,89, w tej chwili chyba numer 1 w rankingu. Michał Głąb w pchnięciu kulą 10,10 z pozycji siedzącej. Też bardzo dobry wynik, to jest inna klasa startowa. Na pewno bardzo dobry wynik uzyskała Kotłowska Faustyna w rzucie dyskiem z pozycji stojącej. No 31,31 to jest wynik, który jest lepszy o 6 metrów od życiówki z tamtego roku, czyli progres niesamowity. niesamowity. Kolejni zawodnicy, Krzysiu Ciukrze na 400 i na 200 metrów z bardzo dobrej strony się zaprezentował. Maciej Lepiato zakładaliśmy tutaj w pierwszym starcie potwierdzić minimum na Dubaj i tak zrobiliśmy. Łukasz Mamczarz też skakał, z bardzo dobrej strony się pokazał, 1,70 m w pierwszym starcie. Bardzo dobre wyniki.
Jakie kolejne plany startowe teraz przed Wami, przed startem?
No, sezon się zaczął, za tydzień startujemy w Sulęcinie, jednodniowe zawody 1 czerwca. Za dwa tygodnie jedziemy do Białegostoku na drugie Grand Prix Polski w lekkiej atletyce, paralekoatletyczne Grand Prix Polski i część zawodników pojedzie również do Ciechanowa na Mistrzostwa Polski. Kolejne zawody to z młodzieżą, czyli z juniorami, jedziemy na Światowe Igrzyska Europy w ostatnie dni czerwca, pierwszy weekend lipca, trzeci cykl Grand Prix w Krakowie, no i najważniejsza impreza Mistrzostwa Polski 19-20 lipiec w Bydgoszczy. Duża impreza w ramach międzynarodowego Grand Prix World Para Athletic. Wiem, że już 10 krajów się zgłosiło. Będzie naprawdę duża rywalizacja. Będziemy mieli w końcu u siebie duży meeting na skalę może nawet nie europejską, a światową. To będzie takie przetarcie przed przyszłorocznymi Mistrzostwami Europy, które również będziemy organizowali w Bydgoszczy.
Słubice na pewno tutaj gościnna, ale chciałoby się też taki meeting w Gorzowie kiedyś zorganizować.
No pewnie, że tak, ale no potrzebna jest infrastruktura i zaplecze, czyli ten stadion, który jeszcze no nie ma go.
Jeżeli chodzi o Słubice tutaj, wszystko jakby na 100%?
No my tu startujemy już kilkanaście lat z rzędu, więc rutynowo organizujemy tą imprezę. Wszyscy zadowoleni są. Mówię o zawodnikach i działaczach z innych klubów z całej Polski. Frekwencja jak co roku bardzo dopisuje. Jeszcze do tego dzisiaj i wczoraj fajna pogoda. Fajne zawody, super.
I to już wszystko w dzisiejszym magazynie sportowym Radia Zachód. Jutro pierwsze wiadomości właśnie ze świata sportu po godzinie 6:00. Tymczasem za wspólnie spędzoną prawie godzinę dzisiaj dziękuję. Jakub Lesiński, kłaniam się i do usłyszenia.